Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia. Dzisiaj naszym gościem Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oczywiście kwestie dotyczące sfery medycznej. Z punktu widzenia tutaj naszego gorzowskiego lokalnego będziemy omawiać, ale nie tylko. Zacznijmy od gorzowskiego szpitala. Radioterapia, według pani marszałek, oficjalne otwarcie miało miejsce, ale kiedy tak wgłębić się w informacje, to można łatwo znaleźć informację, że radioterapia nie ma jeszcze kontraktu z NFZ-em. Jak więc wygląda formalnie cała sprawa?
No, bardzo dobrze się dzieje, że jest coraz bliżej momentu, kiedy rzeczywiście nasi pacjenci będą mogli korzystać z radioterapii w szpitalu gorzowskim.
Mamy mury, tak? Mamy wysoko specjalistyczny sprzęt.
Mamy akceleratory, mhm, które zostały w większości środków sfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Mhm. Mamy te akceleratory dzięki temu, że Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na zmianę jakby formuły konkursu i zakup nowych akceleratorów, tak? Bo inaczej w ogóle te urządzenia nie byłyby dostępne.
Był duży znak zapytania, o czym mówiliśmy tutaj wielokrotnie w tym studio, kiedy no, od tego zależały losy radioterapii, tak? Od tego dofinansowania. Wobec sprzętu nie byłoby przecież mowy o leczeniu.
Tak, i liczne zabiegi, także pani minister Rafalskiej doprowadził do sytuacji, kiedy właśnie formalnie było możliwe ubieganie się i otrzymanie tak olbrzymich środków na zakup akceleratorów ze środków Ministerstwa Zdrowia. Natomiast rzeczywiście też nie do końca rozumiem przesłanie, jakoby ta radioterapia nie jest jeszcze dostępna ze względu na brak kontraktu z funduszem. No ten brak kontraktu wynika z tego, że wcześniej szpital nie był przygotowany na zakontraktowanie świadczeń, a fundusz, przynajmniej jeszcze przed 4 dniami dyrektor funduszu podkreślał, że no szkoda, że te środki przez kilka miesięcy już są zamrożone, bo na pewno szpital, który skądinąd boryka się z różnymi trudnościami finansowymi, zdecydowanie tych pieniędzy potrzebuje i mógłby już je konsumować na różne świadczenia.
Czyli został popełniony jakiś błąd formalny, czy to po prostu procedura tak trwa?
Nie wiem, być może nie było gotowości jakiejś personalnej ze strony szpitala, natomiast na pewno nieprawdą jest to, że z powodu jakichś utrudnień ze strony Funduszu Zdrowia nie można było wcześniej uruchomić radioterapii.
Z pani informacji wynika, że kiedy radioterapia najszybciej może rozpocząć leczenie? Nie możemy określić?
Nie wiem, byłabym tutaj ostrożna. Jak doświadczenie pokazuje, wielokrotnie już otwierano tą radioterapię, więc nie będę wchodzić w kompetencje NFZ-u.
Więc będziemy badać temat. Zresztą cały czas tak, to jest jeden z głównych tematów, kiedy trzymamy rękę na pulsie. Ale pozostajemy, zmieniamy oddział, pozostajemy przy gorzowskim szpitalu. Bezpieczeństwo lubuskich pacjentów nie jest zagrożone, zapewnia wojewoda Władysław Dajczak, który odniósł się do informacji dotyczących planów zmniejszenia liczby łóżek w szpitalach w związku z nowymi normami zatrudniania pielęgniarek na oddziałach. Gorzowski szpital zapowiedział, że zlikwiduje około 100 łóżek. Możemy być spokojni? Nie odbije się to na pacjencie?
Znaczy ja spróbuję troszeczkę uporządkować te informacje, mm-hmm, właśnie żeby nie powodować jeszcze większego szumu informacyjnego i wzbudzać jakieś poczucie zagrożenia wśród pacjentów, ponieważ po pierwsze te minimalne normy zatrudnienia mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i samych pracowników.
Chodzi o to, żeby pielęgniarka mogła zaopiekować pacjenta,
mniejszą,
prawda,
liczbą, mm-hmm, pacjentów i tym samym przydać im tyle uważności, opieki i różnych czynności pielęgniarskich, pielęgnacyjnych, których ten pacjent rzeczywiście potrzebuje. A to oczywiście będzie skutkować mniejszą liczbą jakichkolwiek powikłań czy błędów medycznych, czy zakażeń wewnątrzszpitalnych, czy właśnie przedłużanymi hospitalizacjami. Czyli to są te wymierne korzyści dzięki temu przepisowi, który wszedł w życie.
Postulowały same pielęgniarki o taki
postulowały
przepis.
Same środowisko pielęgniarskie. Co więcej, należy wspomnieć, że to nie jest jakieś nowe rozwiązanie w kontekście próby tworzenia minimalnych norm, określenia tych standardów zatrudnienia, ponieważ takie próby są podejmowane już od kilkunastu lat nieskutecznie i wcześniejsze propozycje poprzednich rządów skutkowały tym, że część środowiska pielęgniarskiego, właściwie większa część, była dyskryminowana, ponieważ poprzednie przepisy obejmowały wyłącznie pielęgniarki w publicznych podmiotach leczniczych, a nie w niepublicznych, a tych rzeczywiście mamy więcej, tak, w szpitalach, a także wymagały tak czasochłonnego liczenia pewnych procedur, czasu trwania wykonania tej procedury, dobry, że w efekcie był odwrotny od zamierzonego skutek, czyli jeszcze mniej czasu można było poświęcić pacjentom.
No dobrze, ale nie ma tutaj żadnego zagrożenia, bo przecież słyszymy o tym, że brakuje pielęgniarek w szpitalach, nie tylko w Gorzowskim, prawda? I w związku z tym będzie zmniejszana liczba łóżek.
Brak pielęgniarek to też pokłosie wieloletnich zaniedbań i traktowania tego zawodu, który jest niezwykle wymagającym zarówno na poziomie odpowiedzialności zawodowej, ale takich obciążenia intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego także. I był on bardzo zaniedbywany przez całe lata finansowo.
W związku z tym młodzi nie garną się do tego zawodu.
Nie garną się, ale proszę zauważyć, że od trzech rozpoczęła się procedura zwiększania poziomu wynagrodzenia wśród pielęgniarek. W efekcie uzyskaliśmy teraz taki poziom finansowania gwarantowanego i zapewnianego ze środków publicznych, że ten zawód zyskuje coraz większe zainteresowanie i obserwujemy, że więcej osób jest zainteresowanych nauką tego zawodu i więcej pielęgniarek, które kończą studia, podejmują pracę i w ogóle starają się o prawo wykonywania zawodu, bądź te pielęgniarki, które nie korzystały wcześniej z takiej możliwości, także próbują wrócić do zawodu. To świadczy o tym, że trend się odwraca.
Jest nadzieja na poprawę, tak?
Tak, ale nie ma możliwości, żeby w jednej chwili czy w krótkim czasie odwrócić pewne skutki pewnych zaniedbań zaszłości.
No dobrze, ale przekładając to na Gorzowski Szpital, rzeczywiście zgłoszono, że zlikwidowane zostanie 100 łóżek?
Nie, na ten moment do rejestru wojewody wpłynął wniosek o zmniejszenie, o likwidację, w zasadzie informacja o zlikwidowaniu oddziału nefrologicznego. To był oddział 10-łóżkowy, z tym, że jednocześnie pan prezes zgłosił jakby w rejestrze zmianę profilu oddziału chorób wewnętrznych, jakby zwiększonego także profil tych świadczeń nefrologicznych. Także
pacjenci będą po prostu na innym oddziale leczeni, tak? Czy zaopiekowani?
W sensie medycznym można powiedzieć, że po prostu, chociaż oczywiście nie można nie zwrócić uwagi na to, że istnieje pewne zagrożenie, ponieważ wskaźnik wykorzystania łóżek akurat w szpitalu Gorzowskim jest bardzo wysoki już teraz. Jeżeli rzeczywiście szpital złożyłby wniosek o likwidację tych łóżek w takiej liczbie, o której pan redaktor mówi, to rzeczywiście istnieje pewne ryzyko braku dostępności do określonych świadczeń. I dlatego ponownie, już o tym wielokrotnie wspominałam w swoich wypowiedziach i ponowię ten temat, tak bardzo ważne jest, aby spojrzeć na organizację opieki zdrowotnej w naszym województwie wspólnie. Tak? Takim czynnikiem bardzo utrudniającym działania porządkujące w systemie, w infrastrukturze ochrony zdrowia jest wielość organów założycielskich i wielość właścicieli w ochronie zdrowia, zwłaszcza właścicieli, jeśli chodzi o nasze szpitale.
Czyli spojrzeć na oddziały z punktu widzenia całego regionu, tak?
Żeby całego to wszystko, regionu.
Cała siatka, ale od tego to jest też coś, co może kontrolować wojewoda, tak?
Właśnie wojewoda ma know-how i to całkiem niezłe. Ma tutaj dobrą wolę, by rzeczywiście skoordynować te działania, ale nie ma narzędzi prawnych. W zasadzie w tej chwili w obecnym systemie prawnym jedynym takim skutecznym kreatorem polityki zdrowotnej ze względu na narzędzia, którymi dysponuje, może być Fundusz Zdrowia i mam nadzieję, że sukcesywnie ku temu Fundusz w swojej polityce finansowania określonych świadczeń będzie do tego zmierzał. Natomiast niezbędnym jest wspólne porozumienie pomiędzy właścicielami szpitali, ponieważ tak, aby dokonać właściwego podziału tej infrastruktury i zasobów, którymi dysponujemy w kontekście potrzeb, które z kolei postrzegamy potrzeb zdrowotnych Lubuszan.
Czyli wojewoda ma informacje, którymi może się podzielić, tak?
Może dzieli się, ponieważ takie spotkania organizujemy z przedstawicielami najpierw określonych specjalności, tak? Z konsultantami wojewódzkimi, ordynatorami określonych oddziałów szpitalnych, ale także spotykamy się z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych i omawiamy kolejno.
Jakby to miało wyglądać w praktyce tak idealnie? Czyli tak, widzicie, że jeden szpital ma wystarczającą liczbę pielęgniarek albo za dużo i ten szpital mógłby się podzielić personelem z innym szpitalem? Tak pani to widzi?
No proszę zauważyć, że na przykład szpital Gorzowski, tak jak wspomniałam, bardzo wysoki wskaźnik wykorzystania łóżek.
To chyba akurat dobre dane, tak? Czy niekoniecznie? Tak możemy
dobre,
to interpretować?
Dobre dane, ale teraz mogą przełożyć się na pewno określone problemy, na tak? Pewno. Natomiast wszystkie okoliczne szpitale na północy województwa mają bardzo niskie wskaźniki wykorzystania, bardzo niską wydajność organizacyjną szpitala, tak? I teraz ta ich niższe jakby kompetencje, niższe obłożenie przekłada się na większe obciążenie, przeciążenie szpitala w Gorzowie. Gdyby dokonać takiej racjonalizacji w dzieleniu jakby tej infrastruktury, ponieważ my mamy pewną asymetrię zarówno co do liczby łóżek, a mamy ich w województwie za dużo. Wskaźnik wykorzystania ogólny to jest 67%, czyli niski, ponieważ taki rekomendowany mieści się w granicach 85%, czyli ogólnie mamy tych łóżek za dużo, ogólnie mamy niski wskaźnik wykorzystania, ale jest pewna asymetria w tych wskaźnikach w konkretnych szpitalach. I stąd ten pomysł, czy postulowana taka idea, by wspólnie wykreować pewien system, taką może wewnętrzną wojewódzką sieć szpitali, ale przy racjonalnym podziale zasobów.
Pierwsze rozmowy z dyrektorami, z dyrekcją szpitali, z samorządami już zostały podjęte, czy to jest tylko pomysł, który został rzucony tak zwaną przestrzeń publiczną?
Nie, my nie rzucamy przestrzeń publiczną rzeczy bez pokrycia. One się już dzieją od kilku miesięcy, nie mają związku z żadnymi jakimiś tutaj sytuacyjnymi kwestiami, które obserwujemy gdzieś wśród aktywności innych osób. Mhm. Po prostu my to robimy i spotykamy się. Te spotkania miały przede wszystkim miejsce w tych powiatach, w których na przykład mamy dwa szpitale, bądź sąsiadujące wzajemnie i rozmawiamy o tym, jak można by podzielić te świadczenia, żeby te szpitale nie konkurowały wzajemnie ani o pieniądze, ani o personel, a mogły spokojnie się rozwijać i funkcjonować. Tak? I to jest możliwe, takie spotkania organizujemy, rozmawiamy, wskazujemy na możliwości, natomiast nie mamy wpływu na ostateczne decyzje właścicieli podmiotów.
To stawiamy kropkę, jeśli chodzi o ten temat. Jeszcze jeden temat przed nami. Fizjoterapeuci także domagają się podwyżek, przypominają o sobie. Od 8 maja to był protest, strajk włoski. Mamy zapowiedzieć, że od dzisiaj, od 13 maja fizjoterapeuci, niektórzy mieli zacząć również nawet głodować, brać zwolnienia lekarskie. Jest ich w Polsce 60 tysięcy, jest ich za mało. Kolejny kłopot do rozwiązania.
Kolejny kłopot i kolejny skutek pewnych wieloletnich zaniedbań, bo proszę zauważyć, że dopiero w połowie 2016 roku weszła w życie tak długo, także przez to środowisko oczekiwana ustawa regulująca i kwalifikacje, i kompetencje osób wykonujących zawód fizjoterapeuty. Przez wiele, kilkanaście lat to środowisko dopominało się i takiego dokumentu nie mieli. To się zdarzyło dopiero teraz, tak? Ponadto także dla tej grupy określano pewne minimalne poziom wynagrodzenia i okres, do którym będzie należało dochodzić do uzyskania tego poziomu. Ale niestety jest on nieadekwatny do tych wartości wynagrodzeń, które na przykład wynikają z tych dodatków, które otrzymywały właśnie grupy zawodowe pielęgniarek czy ratowników medycznych. I fizjoterapeuci, skądinąd słusznie.
Mówią, teraz czas na nas.
Ale oczywiście, że tak.
A domagają się podwyżek aż o 1600 zł brutto, domagają się także płatnego urlopu szkoleniowego, adekwatnych wycen świadczeń terapeutycznych, szybkiego dostępu pacjenta do fizjoterapeuty oraz poprawy wynagrodzeń dla innych medycznych grup zawodowych.
No i dobrze, że pamiętają także o innych, bo rzeczywiście jakoś stereotypowo postrzegamy służbę zdrowia przez pryzmat lekarzy i pielęgniarek, a myślę, że warto podkreślić znaczenie innych zawodów. Co więcej, fizjoterapia polska, polski model rehabilitacji jest uznany na całym świecie, jest traktowany jako wzorcowy model, tak? A jakoś w Polsce tą grupę traktuje się troszkę po macoszemu.
I niestety nasi fizjoterapeuci są doceniani za granicą. I mówię niestety dlatego, że często właśnie tam znajdują pracę.
Oni są
kontekście.
Doceniani także w Polsce, ponieważ myślę, że każdy z nas, kto trafi do dobrego fizjoterapeuty, wie, jakie ma możliwości terapeutyczne i jak często właśnie dzięki pracy dobrego fizjoterapeuty możemy uniknąć hospitalizacji, zabiegów albo długotrwałego przyjmowania środków farmakologicznych.
I jak zapewnić zatem pacjentom fizjoterapeutów, co zrobić, żeby jednak do eskalacji protestu nie doszło?
No wrócę do tych wynagrodzeń, ponieważ Ministerstwo Zdrowia poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia przekazało dodatkowe środki dla szpitali, to jest w ogóle zwiększenie w tym roku, to jest o ponad 20 milionów w samej sieci, jeśli chodzi o ryczałt, tak? 28 milionów łącznie więcej. I te środki dobrze by było, żeby właśnie były w części przeznaczone na regulację wynagrodzeń dla tych pozostałych grup zawodowych. To jest ten moment i te środki rzeczywiście są. Oczywiście na co one zostaną wydane, to znowu pozostaje w gestii zarządzających, tak? Natomiast jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji, I to żądanie fizjoterapeutów. Myślę, że dobrze by było, gdyby to żądanie skłoniło do refleksji też tych, którzy w województwie dysponują ogromnymi środkami unijnymi, by często ktoś to tak obserwuje, jak są one przeznaczane na takie
na działania miękkie,
programy
tak to się
dość
mówi.
wątpliwe, jeśli chodzi o nasze rzeczywiste zapotrzebowanie, jakby niejako troszkę usilnie wydatkowane, by przeznaczyć je właśnie między innymi na przykład na doskonalenie fizjoterapeutów, bo te metody, te szkolenia są bardzo drogie, natomiast ich efektywność dla całego systemu opieki zdrowotnej jest no, po prostu nie do określenia, jeśli chodzi o jej wartość.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.